Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykańska flota samochodowa wzbogaciła się o nowe pojazdy elektryczne.
Europejscy teolodzy dyskutowali nad postulowanym przez papieża oczyszczeniem władzy w kościele od nadużyć.
Mariolodzy z całego świata debatują w Rzymie nad wpływem soboru na kult maryjny.
6 września witają państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
Papież przyjął nową litewską ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Na audiencji prywatnej w Castel Gandolfo Irena Wajrz-Wilajte złożyła listy uwierzytelniające.
Nowa przedstawicielka dyplomatyczna Litwy przy Watykanie ma 58 lat i jest historykiem sztuki. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. W latach 90. zeszłego wieku uzyskała w Rzymie doktorat z historii Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim, współpracując równocześnie z sekcją litewską Radia Watykańskiego. Następnie była profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, a ostatnio również prorektorem Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego Litewsko-Białoruskiej Uczelni z siedzibą w Wilnie.
Firma Renault przekazała Ojcu Świętemu nowy samochód panoramiczny. Ceremonia z udziałem dyrektora generalnego tego francuskiego koncernu, Carlosa Ghosna, miała miejsce wczoraj w ogrodach watykańskich po audiencji ogólnej. Dziś pojazd zaprezentowano dziennikarzom.
Nowy papamobil Renault jest o tyle niezwykły, że posiada napęd w 100% elektryczny. Konstrukcja oparta jest na znanym samochodzie tej marki o nazwie Kangoo w wersji Maxi. Drugi podobny egzemplarz przekazano Żandarmerii Watykańskiej, która już od pewnego czasu używa elektrycznych samochodów marki Smart. Elektryczny Kangoo napędzany jest 60-konnym silnikiem, a zasilający go akumulator litowo-jonowy pozwala przejechać do 170 km bez ładowania. Tylna część pojazdu jest przeszklona, a co ciekawe, druga para drzwi nie jest przesuwana jak w klasycznym modelu Kangoo, ale otwiera się na zawiasach do tyłu niczym w dawnych, luksusowych limuzynach.
Jak podkreśla sam producent nowego papamobile, dar jest wyrazem wsparcia ze strony grupy Renault dla promowania przez Watykan idei zrównoważonego transportu. W inicjatywę włączył się również największy włoski koncern energetyczny Enel, który z kolei zamontował na terenie Watykanu i w Castel Gandolfo 8 stacji ładowania akumulatorów. Podobne punkty powstają także we Włoszech.
Odkupieńcza moc, przezwyciężanie nadużyć w kościele i społeczeństwie. Pod takim tytułem odbyło się w Londynie spotkanie zorganizowane przez Europejskie Towarzystwo Teologii Katolickiej przy współpracy kilku angielskich uczelni. Jednym z uczestników był ksiądz Charles Scicluna, promotor sprawiedliwości w Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.
W spotkaniu wzięła udział grupa wybitnych teologów, by dyskutować o woli oczyszczenia władzy, która jest służbą z wszelkiego rodzaju nadużyć. Oznacza to podjęcie współodpowiedzialności nie tylko przez laikat, ale przez teologów. Starają się oni odpowiedzieć na skutki będących raną Kościoła nadużyć władzy. Mowa też była na przykład o nadużyciach seksualnych wobec nieletnich. Cenne jest zestawienie danych teologii, studiów społecznych i psychologii z nauczaniem Benedykta XVI. Pozwala to Kościołowi wzrastać w tym, co papież słusznie nazywa wolą oczyszczenia, by skuteczniej dawać świadectwo Ewangelii. Sądzę, że wola ta jest wyraźna, gdy naprawdę słucha się Ojca Świętego. Wiemy, że jego słowa są jasne, teologicznie uzasadnione, a także bardzo inspirujące dla wszystkich. Powiedziałbym, że w Watykanie wszyscy jesteśmy ludźmi na drodze nawrócenia, ale jeśli chcemy wiedzieć, dokąd zdąża Łódź Piotrowa, trzeba patrzeć, kto ją prowadzi. A Benedykt XVI jest tym doskonałym sternikiem i jego kierownictwo nie ulega dyskusji. Cenią je wszyscy.
Kryzys w Europie ma charakter nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim antropologiczny. Zwracają na to uwagę przedstawiciele episkopatów Starego Kontynentu. W Nikozji na Cyprze zakończyło się spotkanie poświęcone kryzysowi, a zorganizowane przez Radę Konferencji Biskupich Europy. Wzięli w nim udział odpowiedzialni za sprawy społeczne w poszczególnych episkopatach.
W komunikacie prezentującym obrady podkreślono, że próby systemowego przezwyciężenia kryzysu grzeszą brakiem odpowiedniej wizji antropologicznej i społecznej opartej na solidarności i pomocniczości. Polityka socjalna nie może bazować wyłącznie na kryterium dochodowości, bo wystawia na szwank spójność społeczną na Starym Kontynencie. Prawdziwym wyzwaniem dla Kościoła staje się przyszłość Europy i wykluczenie społeczne.
W Nikozji rozmawiano także o chrześcijańskiej obecności w Europie, w tym o potrzebie należytej edukacji młodego pokolenia. Zwrócono przy tym uwagę na rolę dialogu kulturowego, będącego istotnym elementem relacji Kościół-społeczeństwo. Ważnym narzędziem może tu być katolicka nauka społeczna.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Mariologia po Soborze Watykańskim II, recepcja, bilans i perspektywy. To temat trwającego w Rzymie 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego. Jego gospodarzem jest papieski Uniwersytet Antonianum. Z perspektywy doświadczeń różnych kościołów lokalnych analizuje się wpływ Soboru na rozwój mariologii i kultu maryjnego. Wśród uczestników jest wielu Polaków związanych z Polskim Towarzystwem Mariologicznym.
Punktem wyjścia jest nauka Soboru na temat Najświętszej Marii Panny.
Ojciec profesor Grzegorz Bartosik.
Natomiast debata teologiczna dotyczy, w jaki sposób ta nauka soborowa zakorzeniła się w Kościele, jakie nowe elementy pojawiły się i na co Kościół jest uwrażliwiony w patrzeniu na Najświętszą Marię Pannę.
Istnieje szereg takich obszarów jak macierzyństwo, przeżywanie małżeństwa.
Profesor Karol Klaus.
Niby banalne sprawy, okazuje się, że w współczesnym świecie te aspekty stają się problematyczne, dlatego duchowość maryjna jest odpowiedzią Kościoła na wyzwania współczesności w obszarze dobrze pojętego feminizmu.
Różne kontynenty czy poszczególne narody są uwrażliwione na jakieś inne elementy. Na przykład nasza mariologia ma wyraźnie charakter duszpasterski, zwłaszcza postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na to wpłynęła jego nauczanie powiązane z historią narodu polskiego. Ale podobnie w wielu innych krajach dla całej Ameryki Łacińskiej kult Matki Bożej z Guadalupe ma takie znaczenie symboliczne, tym bardziej, że ona objawia się mając rysy metyski, czyli łączącej Indian z ludźmi białymi.
O natychmiastowe zaprzestanie wszelkiej przemocy w Syrii zaapelowała Światowa Rada Kościołów. Wezwała wszystkie strony konfliktu do dialogu, który mógłby zapewnić w przyszłości jedność i pluralistyczny charakter społeczeństwa.
W oświadczeniu Rada podkreśla, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie są integralną częścią regionu. W samej Syrii stanowią około 10% populacji. Mają tam do odegrania historyczną rolę budowania przyszłości opartej na wzajemnym szacunku i dialogu. Światowa Rada Kościołów modli się o pokój i sprawiedliwość w Syrii oraz w pozostałych krajach regionu. Wzywa także wspólnotę międzynarodową do poszanowania woli i odpowiedzialności narodu syryjskiego za znalezienie rozwiązania aktualnego kryzysu, a także do powstrzymania się od zewnętrznej interwencji zbrojnej.
Ponad 70 sunnickich duchownych podpisało petycję wzywającą władze Bahrajnu do anulowania zgody na budowę katolickiego kościoła. Ośrodek katolicki, obejmujący również świątynię, ma stanąć w jednej z południowych dzielnic stołecznej Manamy. Projekt poparł m.in. król tego wyspiarskiego kraju, Hamad ibn Isa al-Khalifa.
Radykalni sunnici podkreślają, że w krajach Zatoki Perskiej, gdzie zrodził się islam, budowa kościołów jest zakazana. Jeden z duchowych przywódców muzułmańskich, szejk Adel Hassan al-Hamad, powiedział, że jeśli ktokolwiek wierzy, iż kościół jest prawdziwym miejscem modlitwy, zerwał z wiarą w Boga. W reakcji na te słowa rząd nakazał przeniesienie położonego w elitarnej dzielnicy Riffa jego meczetu w inne miejsce. W dzielnicy tej bowiem znajdują się liczne posiadłości rodziny królewskiej. Po licznych protestach ta decyzja władz została jednak anulowana. Budowie sprzeciwiają się również szyici, oskarżając sunnicką monarchię o monopolizowanie władzy. Uważają za niedopuszczalne przekazanie chrześcijanom działki na budowę kościoła, podczas gdy szyickie meczety w ramach represji zostały zniszczone.
Jak powiedział biskup Camillo Ballin, wikariusz apostolski Północnej Arabii, budowa katolickiego kompleksu jest znakiem otwarcia, bardzo ważnym dla Bahrajnu. Wyraził też nadzieję, że będzie to rozwiązanie modelowe również dla innych krajów w regionie. Bahrajn jest wyjątkowym krajem Zatoki Perskiej, jeśli chodzi o tradycję tolerancji religijnej. Na początku XX wieku przybyło tam wiele rodzin chrześcijańskich, głównie z Iraku i Iranu. Licznie reprezentowana jest również wspólnota żydowska i wyznawcy hinduizmu. Pierwszy kościół katolicki zbudowano na działce ofiarowanej przez bahrajńskiego emira w 1939 roku.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I zaprzeczył opiniom o ścisłych związkach rosyjskiego kościoła prawosławnego z państwem. Równocześnie oznajmił, że próbuje on wpływać na duchowy rozwój państwa i społeczeństwa przez głoszenie Ewangelii.
Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia za nieprawdziwe uznał opinie mówiące o ścisłych związkach rosyjskiego kościoła prawosławnego z państwem. Przyznał, że kościół współpracuje z państwem w sprawach wychowania młodzieży, w sferze kultury i działalności społecznej, nie próbując wpływać na politykę urzędników państwowych. Cyryl I podkreślił, że wpływ kościoła w państwie i społeczeństwie dotyczy sfery wartości moralnych, bez których polityka okazuje się bezużyteczna, tak samo dla polityków i tych, wobec kogo jest ona stosowana. Nieżyczliwe wobec kościoła osoby opowiadają o nim bajki, łatwo przyswajane przez ich odbiorców, jak każde etykietki, stwierdził patriarcha moskiewski. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia podkreślił, że kościół pragnie wpływać na wszystkich, aby wartości, które głosi, miały swój oddźwięk w świadomości narodu. Całkowicie odrzucił oskarżenia, że w ten sposób kościół doprowadziłby do klerykalizacji państwa. Zdaniem Cyryla I wzrastająca ilość chrztów, osób regularnie uczestniczących w liturgiach parafialnych, świadczy nie o klerykalizacji, ale o wzrastającym wpływie na duchowy stan narodu i społeczeństwa. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Wietnamie osądzono 4 z 17 aresztowanych w czerwcu ubiegłego roku chrześcijańskich studentów. Wszyscy byli oskarżeni o działalność antypaństwową. 3 z nich skazano na karę od 3 do 3,5 roku więzienia. 4 otrzymał wyrok w zawieszeniu. Wywołało to szereg polemik oraz zapowiedź apelacji.
Wietnamski episkopat zaapelował do władz, by w procesie odwoławczym respektowano prawo międzynarodowe. Zauważa, że przepisy kodeksu karnego o zbrodni działalności wrogiej socjalistycznej Republice Wietnamu, które były podstawą oskarżenia, są sprzeczne z konstytucją. Ta bowiem zapewnia wolność słowa, prasy, informacji, zgromadzeń i manifestacji.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
860 mężczyzn przyjęto na pierwszy rok formacji do polskich seminariów duchownych. To tyle samo co przed rokiem, poinformował w Tarnowie ksiądz Jarosław Stoś, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych.
Co może być ciekawym, pewną zasadą, która się kolejny rok pojawia, nieprzewidywalność ilości powołań w poszczególnych seminariach. Dotyczy to naprawdę coraz większej grupy seminariów. Jednego roku jest 20 paru, drugiego roku 10. Ponownie po roku 20, następnie 10. A więc nieprzewidywalność, poza może paroma seminariami, gdzie liczba się powtarza, to generalnie jesteśmy zaskoczeni.
Najwięcej kandydatów do kapłaństwa zgłosiło się w Tarnowie. Pierwszy rok rozpocznie tam 49 alumnów. Powołaniowe statystyki przedstawiono przy okazji zakończonego dziś spotkania Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych. Trwa pomoc diecezjalnych Caritas dla poszkodowanych przez lipcowe nawałnice. Tylko w diecezji legnickiej wichura i powódź dotknęła ponad 800 rodzin. Powodzianom legnicka Caritas przekazała dary żywnościowe, środki czystości, a teraz sprzęt AGD, mówi ksiądz Tomasz Biszko z legnickiej Caritas.
Może ktoś powie, że późno, ale nie jest to późno, ponieważ powoli te rodziny mają uporządkowane domy i jest gdzie wstawić tą pralkę, czy lodówkę, czy kuchenkę gazową. Pierwsza taka fala pomocy dotrze do poszkodowanych, do Olszyny, Wojcieszowa, Nowego Kościoła i wielu innych miejscowości, które ucierpiały. To 70 pralek, 50 lodówek oraz 11 kuchenek gazowych.
Sprzęt AGD udało się kupić dzięki ofiarności wiernych. Pieniądze na ten cel pochodziły bowiem ze zbiórek przed kościołami.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.